Literacka kawka. Obce regały. Podcast Georginy Gryboś. Partnerem podcastu jest Audioteka. Posłuchaj dobrze opowiedzianych historii.
Tydzień temu obiecaliśmy Państwu z moim gościem, że powrócimy do rozmowy o trzech wielkich nazwiskach. Trzecim nazwiskiem, od którego będziemy rozpoczynać dzisiejszy podcast Literacka Kawka Obce Regały, to Faulkner, ale zrobimy Państwu mały twiścik. Ten twiścik będzie się nazywał tak. W ubiegłym tygodniu Witrzostak, który tę opowieść rozpoczął, a dziś moim gościem będzie Dobrosław Kot.
A numer trzy to jest Faulkner. I ja uważam...
Obstawiałam, że będzie... Czy powiększyła się liczba centymetrów na twojej półce? Bo było 60 ostatnio, jak rozmawialiśmy.
Tak, i wiesz, problem polega na tym, że ta półka już mi się skończyła, w sensie jakby długości, bo mam chyba wszystko Faulknera, co się w Polsce ukazało, plus jeszcze tam jakieś biografia, jedna książka o Faulknerze. O, ukazała się książka bardzo ciekawa, wydana przez wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego w takiej serii Pisarze Amerykańscy, właśnie o Faulknerze. I to jest zbiór artykułów polskich amerykanistów, znaczy literaturoznawców zajmujących się literaturą amerykańską i Faulknerem. Właśnie o Faulknerze, taki bardzo przekrojowy, z różnych perspektyw. Takie zbiorowe teksty, książki zbiorowego autorstwa bywają różne, bo na ogół bywają dość przypadkowe, ale tu jest bardzo konsekwentnie przeprowadzony projekt pokazując tego Faulknera z różnych perspektyw, też nowe perspektywy badawcze w faulknerologii, a rzecz jest dość świeża, także tak. Więc ona dopełniła to ostatnie miejsce na półce i tutaj z jednej strony mam takie uczucie radości, o której chcę powiedzieć za chwilę, ale też pewnego smutku, bo czy może kłopotu, który ta radość powoduje, dlatego że wiem, że w ciągu roku czy dwóch ukażą się trzy nowe przekłady Faulknera w Polsce, na które czekam. Zresztą to jest fascynantyczne, że są takie regiony świata, które zostały jakby w pewnym sensie zaprojektowane dla mnie, że odkrywam Faulknera i nagle świat mi mówi, Faulknera nie wydawaliśmy od 30 lat, ale proszę bardzo, tutaj, prawda?
A to teraz.
O, właśnie teraz, prawda, będą trzy nowe przekłady Faulknera. To znaczy, precyzyjnie mówiąc, dwa przekłady to są nowe przekłady już istniejących w polszczyźnie tekstów. Jacek Denel i Piotr Tarczyński tłumaczą odpowiednio Kiedy umieram i Światłość w sierpniu. Ja podaję tytuły starych tłumaczy, prawda? Bo nie wiem do końca, jak będzie brzmiało te nowe wersje. I to są teksty, które są znane w polskim języku. Natomiast Maciej Płaza tłumaczy rzecz, która nie jest przetłumaczona jeszcze na polskie, Flags in the Dust. Czy Flags in Dust. I to jest rzecz, której nie było w polszczyźnie. Jest Sartoris, który jest taką okrojoną wersją. Flag w pyle, sztandarów w pyle, flag w kurzu, sztandar. Ciekawy jestem, jak tutaj decyzja zostanie. I ponieważ wydaje mi się, że cała twórczość Maćka Płazy, którego bardzo lubię i którego pisarstwo bardzo lubię, jest bardzo silnie związana, inspirowana, przekraczająca też, ale też wyrasta z takiej tradycji wysokiego modernizmu, w sensie językowym, budowania frazy, opowieści. Więc jestem szalenie ciekawy, jak będzie ta książka po polsku brzmiała. I na to bardzo czekam. No a smutek jest taki, że już na tej półce nie mam miejsca, więc muszę po prostu nową półkę folklorowską, tak głupio to, czy książki dokładać na sąsiedniej półce, tak poniżej, powyżej.
Ale jak otworzysz nową półkę, to co teraz? Obcojęzyczne wydania, coraz starsze wydania, będzie cię kusić, żeby dopełniać, czy nie?
Jeszcze tego nie przemyślałem. Na razie myślę, co zrobić. No ale to już, oby tylko takie problemy miał człowiek.
Ale jesteś typem zbieracza literackiego, szperacz zbieracz. Że chcesz kompletować, musisz w pełni, poszukujesz, intencjonalnie jeździsz na przykład do antykwariatów, wyglądasz, wyjeżdżając za granicę, czegoś, co by cię mogło interesować.
Aż tak bardzo nie. Natomiast mam taki moment kompulsywny zrywy, że jak odkrywam Faulknera, to potem zarzucam sieci. No niezbyt, powiedzmy, to nie jest aż tak wymagające, prawda, ograniczam się, prawda, do Allegro i ten. I rzeczywiście, prawda, w ciągu tam, nie wiem, miesiąca kupuję wszystko Faulknera, co jest dostępne w Polsce. Te stare wydania, zresztą wiele się okazało w tej serii Nike, którą uwielbiam w ogóle i to jest taka jedna z najważniejszych dla mnie serii literackich, które jakoś też mnie zbudowały i towarzyszy mi od dzieciństwa właściwie, takiego późnego. Więc sięgam do tego Faulknera, a nawet mam sobie taką pazerność, że jak na przykład...
Mocne słowo muszę ci powiedzieć, pazerność.
Tak, bo pazerność polega na przykład na tym, że znajduję książkę Faulknera, której nie mam. Książka wycofana z biblioteki kosztuje, nie wiem, 7,20 zł, prawda?
Zawrotna plus przesyłka. Ten.
W związku z czym patrzę, co w tym jeszcze antykwariacie internetowym jest Faulknera, żeby dobić do Smarta na tych 40 zł, żeby darmowa przesyłka. I okazuje się, że potem mam 5 dubletów Faulknera, bo dokupuję, które potem rozdaję znajomym, jak przychodzą, sprzedając
a
im.
To masz.
I rzeczywiście tak robię. To znaczy taka pazerność, która jest nastawiona na szczodrość, prawda? Mm-hmm. Nie żeby gromadzić, żeby zgromadzić wszystkie egzemplarze, prawda, u siebie, tylko potem rozdaję. Także tak też Bruszkowskiego kupowałem, Piotrowskiego po kilka egzemplarzy, żeby potem rozdawać, bo to jest taki, można polecić, powiedzieć, sięgnij do Złotego Robaka, można powiedzieć, tu jest Złoty Robak, prawda? Jedna z najwybitniejszych polskich powieści, masz.
Masz.
I to chyba bardziej działa. No więc tak robię, prawda? I do tego też jakaś taka, wiesz, ja nie jestem jakoś oszczędny w życiu, to znaczy to nie jest tak, to jest, nigdy bym nie powiedział, że to jest moja cecha, wręcz przeciwnie. Natomiast mam jakąś taką satysfakcję, że wchodzę na to Allegro i kupuję arcydzieło za 7,20 zł, prawda? Rozumiesz, prawda? Że żyjemy w świecie, gdzie wszystko kosztuje, nie stać nas na kultury, na nic i tak dalej, a to po prostu największe arcydzieła, nie wiem, Absalomie, prawda? Człowiek płaci, nie wiem, 5 zł, prawda? I ma. Prawda? Znaczy, że ten dostęp do kultury jest z jednej strony, możemy mówić o wykluczeniach, rozmaitych tych, ale z drugiej strony, prawda, są te ścieżki.
Ale nie w przypadku literatury tak do końca.
Nie w przypadku literatury, prawda.
Chociaż, no to jest też sytuacja na inną rozmowę i temat na inną rozmowę, mianowicie to, co teraz się dzieje z cenami w przypadku nowości. Zaczęliśmy tak naprawdę tę rozmowę od nowości, od tego, czym się zajmujemy w znakomitej większości. No więc jeżeli książki w ciągu ostatnich 2 lat podskoczyły o 11-12 zł średnio, patrząc na ceny okładkowe, to dla kogoś, kto czyta i lubi mieć, nawet jeśli później się nimi dzieli, to jest to wyjątkowo obciążające. Tak, i tutaj tak. Wcale się nie dziwię, że mówimy o wykluczeniu już w tym momencie, bo już nie mówiąc o wydaniach ilustrowanych, no
tak, no oczywiście,
to zmienia.
To jest jasne, prawda? Ale jednocześnie mogę sobie wyobrazić siebie, który w ogóle nie uczestniczy, przyjmuje taką budżetową opcję, że nie uczestniczy w rynku nowości i ma ciągły jakby dostęp do, wiesz, rezerwuaru niemal darmowych arcydzieł, prawda? Tych właśnie starych wydań i tak dalej. Oczywiście od pewnych nowości, czyli rzeczy, które są teraz pisane i wydawane, jest odcięty, od nowych tłumaczeń i tak dalej, jakby to jest jasne. Natomiast może znakomicie funkcjonować jakby w tym czytelniczym obiegu literackim, w sensie, że karmić się naprawdę najwyższej jakości tekstami.
A powiedz, muszę wrócić do tych nowości siłą rzeczy, bo jestem też ciekawa, czy ty w ogóle sięgasz. Czy sprawdzasz w tym kolosie wydawniczym współczesnym, co się dzieje? Czy są jakieś nazwiska, na które w ogóle czekasz? Czy bardziej cię jednak zajmuje to, co było kiedyś?
Czekam i sprawdzam. Ale wiesz, skoro mówimy teraz o takich książkach właśnie na najwybitniejszych, najbardziej fascynujących, to tak się jakoś składa, że
nie ma wśród tych, które są nowe.
Są jakieś pojedyncze teksty oczywiście, to są odkrycia, ja też o nich mówiłem. Markson z kochanką Wittgensteina, prawda, w zeszłym roku chyba wydany już, tak, bo już mam, to jest 23 rok. Znakomita rzecz. Anne Carson, więc jakby są rzeczy, na które czekam na nowe książki Denisa Johnsona, który teraz charakter wydaje. Więc to nie jest tak, że jestem tylko zamknięty na czy dawne.
Żeby po 2010 nic.
Sięgam do... Oczywiście też, kiedy mówimy o rzeczach tłumaczonych, one często docierają do nas z opóźnieniem, prawda? Bo tytuły, które wymieniłem, są tytuły sprzed kilkunastu lat czasami, prawda? No, rzecz, która u nas jest nowością, a ma już około 30 lat, tak 30 chyba lat równo, czyli niewyczerpany żart. Wallace'a, którego uwielbiam, prawda?
Dyskutowana wyjątkowo intensywnie,
tak,
co się rzadko zdarza.
Coś się rzadko zdarza, też z różnych powodów, prawda? Bo ta dyskusja chyba jakoś tak niefortunnie zaczęła dryfować w kierunku dyskusji o tłumaczeniu.
A nawet powiedziałabym o tłumaczce, a niekoniecznie o tłumaczeniu. To było chyba większym dla mnie problemem.
Natomiast wydaje mi się, że niezależnie od tego, ja nie mam tej żadnej kompetencji, żeby było jasne, prawda, żeby ocenić tę dyskusję nawet. Nie mówię dużo o ocenie samego tłumaczenia. Natomiast życzyłbym sobie, żeby było więcej dyskusji o tej książce, bo to jest rzecz, która jest pod wieloma względami wybitna, ale też pod wieloma względami szalenie męcząca, irytująca, nużąca też. I ja to mówię jako wielki fascynat Wallace'a, jako człowiek, który ma na tej półce, czy tych półkach z najważniejszymi dla siebie książkami Bladego Króla, już gdzieś tam, prawda, stojącego od tej pierwszej lektury i od tego pierwszego wydania w Polsce, jedynego. Wiesz, to takie książki, nie wiem, wiem, że to jest taki zgrubny podział i bardzo toporny, ale książki strumieni i książki rzeki. Strumienie to są takie, które człowiek czyta, zajmuje mu to, nie wiem, tydzień, 2 czy 5 dni, prawda, jest w tym świecie i z niego wychodzi, potem coś zostaje. To nie jest tak, że wychodzimy ze strumienia i wszystko obcieka, prawda? Ale są książki, które choćby z powodu objętości, albo jakiejś komplikacji, która nam się pojawia, formalnej, czyli językowej, no musimy zainwestować w niej miesiąc, dwa, prawda? Jak się sięga po takie Wallace'a, który ma w druku tam 1100 czy 1200 stron.
Już odrzuca na wejściu.
A jak zobaczymy, jaki jest skład druczy tej książki, to jest de facto około 22 tysięcy tak znormalizowanego maszynopisu. Plus przepisy, którą sprawiasz jakąś ósemką czy szóstką w ogóle, to jest po prostu, a te przepisy, ponad 100 stron przepisów, to jest integralna część tekstu, bo one są dygresje, uwagi do powiedzenia, kontrapunkty względem tego, co jest w głównym tekście, więc ja mam dwie zakładki, którą mi skaczę sobie pomiędzy tym głównym tekstem, a końcowymi przepisami, no to człowiek wie, że zanurzy się w ten świat i nie może wyjść z życia. To znaczy, to nie jest tak, że można czytać Wallace'a, prawda, nic nie robię, tylko czytam Wallace'a, prawda, bo mam życie, bo mam dzieci, bo mam pracę, bo inne lektury, bo
no
coś
nie przejdzie
tam
raczej.
Mało tego, wydaje mi się, że to jest książka, która przynajmniej ode mnie wymaga co jakiś czas zostawiania na półkę, prawda? Na tydzień, dwa, nawet zrobienia szybkiej wrzutki jakiejś książki strumień, prawda? Strumienia, którą sobie szybko przeczytam, orzeźwię się w tej książce i znowu wracam do tego Wallace'a. I to pulsuje i on wisi nade mną, nie jak wyrzut sumienia, jako coś fascynującego, dziwnego, czego do końca nie rozumiem, a co mnie jakoś pociąga i odpycha zarazem, ale od jakichś 2-3 miesięcy żyję również w cieniu tego niewyczerpanego żartu, mimo że robię rozmaite inne rzeczy, również literackie, prawda?
Mm-hmm. Powiem ci, że to jest znowu ta sytuacja, która do mnie wraca ostatnio jak bumerang. Nie wiem, być może dlatego, że ja nie potrafię jej sobie do końca wyobrazić jeszcze i poskładać w głowie, bo jesteś kolejną osobą, przy okazji której przychodzi mi do głowy ta opowieść, którą chyba przywołała Olga Wróbel, związaną z tym, że powieści, właśnie takie sążniste, wielkie powieści XIX-wieczne, zastępuje nam w tym momencie serial i ten świat, który tam jest przedstawiony. I zastanawiam się po pierwsze, czy my jesteśmy w stanie w tym pędzie życia i niepozwalaniu sobie w zasadzie na odkładanie, czyli to, co ty teraz powiedziałeś, wejść znowu w takie książki z absolutnym poświęceniem i wchodzeniem właśnie w ten świat, czy po prostu XXI wiek i tempo naszego życia i być może też taki pęd do tego, żeby kończyć. Kolejna 200 stron. To są książki, które czytasz w 3 godziny. Umówmy się. I masz poczucie, skończyłem, otworzyłem, zamknąłem. Sama wpadam w tę pułapkę, więc być może dlatego to mi nie daje spokoju od pewnego czasu. Czy faktycznie tylko kino nam teraz będzie dawać takie zassanie do świata, które nas ogarnia i faktycznie zatrzyma na kilkanaście godzin lub tygodni, jeśli czekamy na odcinek? Czy wciąż może to zrobić powieść? Czy wiesz, czy jesteśmy w stanie? No cały czas to we mnie pracuje. Jakoś musiałam się podzielić znowu tym, że...
Sprawa jest złożona dlatego, że seriale, które oglądam w dużej ilości też i to jest taki stały już jakiś też domowy rytuał, że siadamy z Elą i po prostu wieczorami oglądamy seriale i to odkąd się urodziły dzieci, staramy się to robić regularnie, żeby tak też dla higieny takiej. Po prostu, żeby cokolwiek by się działo, żeby jednak przynajmniej jeden odcinek codziennie, bo to jakoś tak nam też dobrze robiło, jakby tak, żeby się na chwilę oderwać od tego wszystkiego i. Ale serial dostarczają innego typu jednak opowieści, bo te książki, o których ja mówię, tutaj bym, kolejna przygoda, która też wisiała nade mną, to jest nowe tłumaczenie Ulyssesa, które też jakby czytałem, mając za sobą...
Polecałeś to tłumaczenie, mówiłeś, że jeżeli ktoś trafił na opór wcześniej, przez ostatnie lata, to rozumiem, że teraz może mieć trochę ułatwiony dostęp do Ulyssesa, prawda?
Myślę, że tak, przy czym ja to mówię jako też wielki fan tłumaczenia Słomczyńskiego, które czytałem chyba 3 razy, a w fragmentach to do niektórych wracałem częściej, czy do niektórych jakichś ulubionych epizodów. Ulubiony nie jest dobrym słowem, ja nie lubię tego słowa, w odniesieniu do literatury, bo to jest trochę takie, ulubione mogą być kapcie, prawda? Ale jakoś szczególnie intrygujących, ważnych, poruszających, fascynujących, nie wiem, językowo, prawda? Jak, nie wiem, Monolog Boli Blum, czy Cyklop, czy parę takich innych fragmentów. Ale jednocześnie ja miałem poczucie ciągłego oporu, który przy Świerkowskim miałem dużo mniejsze to poczucie oporu. A Ulyssesa jest książką, która po prostu stawia opór, po prostu. I mimo, że moją ambicją było w liceum czytanie Ulyssesa, mi się to udało, mając 19 lat i przeczytałem tego Ulyssesa po raz pierwszy. I to mi towarzyszy jakby pobór do tej książki, która jakoś zbudowała też moje wyobrażenie o nowoczesnej literaturze, o przekroczeniach, które tam są możliwe. To nie znaczy, że jestem jakimś psychofanem tej książki, że wszystko w niej akceptuję, że wszystko wydaje mi się wielkie, ale to jest książka, która jest dla mnie jedną z najważniejszych książek na dobre i na złe. I Świerkowski tu rzeczywiście wydaje mi się ułatwia pod wieloma względami wejście w tę książkę, ale też to była książka, którą też czytałem tak, że ona nade mną wisiała gdzieś tam, robiłem skoki w bok, prawda, a do tego Ulyssesa wracałem i też to trwało kilka miesięcy siedzeń nad tym tekstem, więc to są te takie wielkie rzeki, prawda? Jakieś Amazonki, prawda? Które nas pochłaniają i w ich nurcie trochę inaczej człowiek pływa niż A seriale dostarczają zupełnie innego typu historii, no bo człowiek wpakuje się, powiedzmy, w fabułę na, nie wiem, 5 sezonów, która na ogół jest dość łatwo podana, bo medium to kinowo-telewizyjne, poza jakimiś eksperymentami, prawda, ale mówimy o tym, co się dzieje w serialach, posługuje się pewnymi gotowymi sposobami opowiadania, które do nas pasują. Czasami są jakieś eksperymenty formalne, ale nie są aż tak, że to jest trochę coś innego. Tu jest kwestia tylko inwestycji czasowej, prawda, że prosty przelicznik, tyle sezonów, tyle odcinków, to mi wychodzi tyle godzin, prawda. Z książkami jest inaczej, bo te strony się nie przeliczają tak na godziny w taki sposób oczywisty. Jest taki portal, chyba największy portal książkowy, gdzie przy każdej książce jest podane w Polsce, ile godzin zajmuje czytanie. I to jest jakiś prosty algorytm, który wrzuca i liczbę stron.
Mnie tak teraz na czytniku pokazuje, że na przykład pozostało mi 4 godziny czytania. Ale powiem ci, że jest to dla mnie, bardzo mnie to stresuje, bo ja nie wiem, czy ja mam przyspieszać, czy ja mam zwalniać. Jakby wprawia mnie to w taki absolutny...
Tak, bo to jednak pokazuje jakąś normę, prawda?
Tak,
że
tak.
Trzeba.
I to jest dla mnie pewien dyskomfort, bo ja nie wiem, czy w momencie, kiedy ten czas zaczyna się zwiększać, to znaczy, że ja jakoś ślamazarnie czytam, a w ogóle co to znaczy ślamazarnie czytam? No, widocznie tyle potrzebuję. Wiesz, o co chodzi. I to sprawia, że ja do końca nie umiem znaleźć przyjemności z lektury. Nie wiem, czy to jest kwestia może rywalizacji, albo nie wiem, ja teraz będę przyspieszać, to ten czas mi się zmniejszy i będzie super. Absurdalne być może myślenie w przypadku czytania, ale ono się pojawia.
Wiesz, tutaj jesteśmy rzeczywiście chyba ofiarami tego tempa, które na nas wymusza, prawda? Te wyzwania, których ja kompletnie nie rozumiem. Przeczytaj, nie wiem, 52 książki w roku, czy 100 książek w roku i tak dalej. Nie wiem po co. To znaczy, jakby ja nie widzę powodu. Znaczy, nie wiem, co się stanie, kiedy ktoś wyjdzie i powie, czytałem przez rok jedną książkę. Czytałem przez rok, nie wiem, prawda? Pierwszy tom Prusta, prawda? I co, gorszy jestem z tego powodu, prawda, niż coś, co wrzucił, prawda, na ruszt te 52 książki, prawda? Ale jednocześnie ulegamy tej presji, bo szybko, bo mamy też poczucie, że
a poza
jak
tym
tu zwolnimy,
rynek nas
to...
ściga, że jeżeli teraz się nie zmieścisz pewne... Ja widzę po sobie, że jeżeli teraz nie przycisnę, bo na przykład jestem w tej komfortowej sytuacji, że mam książkę 2 miesiące przed premierą, no to zacznę mieć problem, bo...
No tak, bo ten czas ucieka, prawda?
Tak, i to jest taka sytuacja zabierania jednak tej radości, że jak nie jesteś cwany i nie dasz sobie odpowiedniego czasu, to wpadasz, ale też trochę w sidła zachłanności czytelniczej, że skoro udało ci się teraz zmieścić, to możesz jeszcze sobie podkręcić tempo. Już padasz, zaczynasz powtarzać 2 ostatnie rozdziały, bo w ogóle nie jesteś w stanie przypomnieć sobie, o czym czytałeś, a jednak walczysz dalej, żeby
biec. Bo człowiek przeczyta i coś mu zostaje, a potem po miesiącu nie pamięta nic.
Nic.
Mhm. I to nie dlatego, że książka była tak kiepska, że po prostu, że tylko na tyle zasługuje, prawda, żeby czytać i zapomnieć, tylko po prostu czytać ją właśnie w taki sposób, prawda, tak. Nieuważny, w tym najgłębszym sensie, prawda, to nie była rzecz, która nam towarzyszyła, która, wiesz, żeby książka się jakoś splotła z życiem, była przeżyta głęboko, to wymaga tej, albo częstych powrotów, jak książki, do których wracamy, na różnych etapach życia, albo wydaje mi się tego odstawiania i przystawiania, prawda, ja też mam w pamięci wiele takich, wiesz, niemalże narkotycznych lektur, prawda, kiedy wpadałem w książkę, tak było na przykład na studiach 100 lat samotności, rano miałem ćwiczenia jako student, bo to był czas jeszcze...
Ja teraz się szeroko uśmiecham, bo miałam podobnie akurat tę książkę.
I kolekcjonowałem taką serię Biblioteka Bestsellerów Davinsa Muza, gdzie były głównie wznowienia wielu ważnych książek, które się ukazywały wcześniej, ale w nowych oprawach graficznych i tak dalej, i przez to dotarłem do i Latynosów, i wielu innych pisarzy. I właśnie ukazało się to nowe wydanie 100 lat samotności. Koło południa je kupiłem, pamiętam, w antykwariacie, gdzie też była półka z nowościami na ulicy Szpitalnej. Tam jeszcze ołóweczkiem wypisana jest cena, jakiś tam numer katalogowy ich wewnętrzny mam jeszcze na ostatniej, na stronie, na wyklejce. Do tej pory to zostało. Miałem jakieś okienko jeszcze do najbliższych zajęć, 3 godziny, więc siadłem sobie w jakiejś, nie wiem, herbaciarni, prawda, przy jakimś jednej filiżance, studencki budżet, no, jak się wydaje na markę, za to już nie ma potem na herbatę, więc przy jakiejś jednej herbacie siedziałem, bo to było jeszcze taka pora roku, że było chłodno i raczej nie dało się na polu tego robić. I zacząłem czytać. Czytam. Potem miałem jeszcze jedne ćwiczenia, na które właśnie w tym mieście zostałem, ale siadłem w ostatniej ławce i czytałem tę książkę.
Wtedy to teraz wyszło, jaki byłeś przejęty studiowaniem.
Prowadzący, zresztą teraz mój serdeczny przyjaciel, wtedy jeszcze byliśmy na pan, bo to było, on był prowadzącym, ja byłem studentem, podszedł do mnie, bo ja byłem zawsze bardzo aktywny na jego ćwiczeniach i to były takie fajne dyskusje. No a tutaj siedziałem i czytałem i to było takie dość ostentacyjne. Mówię, a co pan tak czytał, że pana w ogóle nie było? Ja mówię, 100 lat samotności, on powiedział bardzo ładne zdanie. Chciałem móc po raz drugi, po raz pierwszy przeczytać 100 lat samotności. I pamiętam do dzisiaj to zdanie. Uśmiechnął się, no i poszedł. Ja potem w tramwaju do domu samotności, chyba do trzeciej czy czwartej, i to było takie tam 450 stron w tym wydaniu, które mam. I przeczytałem to oczywiście tam do rana. Powiedziałem, że nie położę się, dopóki nie zasnę, dopóki tego nie skończę. Więc też uwielbiam tego typu lektury, ale to jest trochę coś innego, prawda? Człowiek jest zasany i nie może przestać, prawda? To jest trochę coś innego niż to, że muszę, bo mam termin, prawda? I ten. Ale jednocześnie wydaje mi się, coraz bardziej cenię sobie takie czytanie, odkładanie, powracanie, co kiedyś wydawało mi się złe dla tekstu, prawda? Nie, jakoś wydawało mi się, że moja uczciwość względem tekstu czytanego powinna być właśnie taka, że się koncentruję w całości. A teraz wydaje mi się, że on lepiej do mnie przenika, do mojego życia, kiedy właśnie jest tak czytany. Nie spychany przez codzienność, nie mam czasu, zapoczytam, tylko właśnie w momencie, kiedy mi się dobrze czyta, odkładam go, coś się dzieje w moim życiu, ale wiem, że na tej półce przychodzę sobie, mówię, czeka, mija dzień, dwa, wracam do tego. Wtedy jakoś ten tekst jest plata z moim życiem o wiele bardziej niż te książki pochłaniane, prawda? Czy czytane na raz. Takie jest teraz moje doświadczenie. No też kwestia jakiejś zmiany, prawda, która się we mnie dokonała poprzez ten ćwierć wieku od czasów, prawda, studenckich, więc to też być może ma jakiś wpływ, prawda, już. Mój umysł nie funkcjonuje tak sprawnie jak wtedy, prawda? Wtedy jest chłonny, to jest też niesamowite. Jak widzę, jak dzieci zapamiętują wszystko, prawda? Jakieś jedno zdanie, które człowiek rzuci przypadkiem, prawda?
I później słyszysz przez dwa miesiące.
Tak, tak, tak. I to jest już niesamowite, bo tyle jakichś głupot wpada do tej dziecięcej głowy. Mówię o swojej jakieś, nie wiem, wierszyki z podstawówki, prawda? Dzień sama, zielony, białe, kwitną.
Pamięta się, prawda? Tak, to jest niesamowite.
Wiesz, i to jest tak, że...
Chodził baj po ścianie. No przecież, że teraz wyciągam takie rzeczy, że w ogóle myślałam, że ich nie pamiętam, a jednak one cały czas, wiesz, wracają. Albo wystarczy jedno przeczytanie gdzieś w jakiejś starej książce i momentalnie ci wraca po prostu, wiesz, cała opowieść, cały tekst.
Wiesz, ale smutne jest to, że się próbowałem nauczyć pierwszego zdania, czy pierwszego akapitu właśnie Złotego Robaka i oczywiście nie pamiętam ani słowa z tego, prawda? Ani słowa nie pamiętam z tego, ani zdania nie potrafię zacytować, bo mam w głowie gdzieś jest sama zielony, biały, kwitną bzy, prawda? Rozumiesz? I żeby to jeszcze był jakiś, nie wiem, Mickiewicz, nie wiem, prawda, Inwokacja, prawda, czy nie wiem, pani Twardowska, która
to robiła. No nie, no, Inwokację to większość z nas jakoś pamięta, bo to się tak.
Tak, ale mówię, żeby to było coś wartościowego, ale mówię, jakieś wierszyki po prostu, jakieś, wiesz, które po prostu wpadły, albo człowiek się uczył, nie wiem, na jasełka, prawda, partii Heroda, prawda, i jakby ją wiedział do końca życia po prostu. Już nie ma miejsca na ten, więc widzę, jak ten umysł jest chłonny w dzieciństwie, więc mam poczucie też, że ta zmiana moja lekturowa też wynika z tego, że po prostu inna jest też chłonność umysłu i trzeba jakby też, no, zmieniać swoje sposoby kontaktu z książkami, z tekstami, no bo będzie coraz gorzej, prawda?
Tym optymistycznym akcentem możemy zakończyć dzisiejsze spotkanie i drugie w zasadzie spotkanie z jedną osobą pod dwoma nazwiskami się kryjącą. Państwo mogą poszukiwać teraz, poznawać, doczytywać. A ja Państwu bardzo dziękuję, licząc na to, że oczywiście spotkamy się ponownie.
Dzięki, to ja dziękuję.
Literacka kawka. Obce regały przeglądała Georgina Gryboś.